A dzisiaj przeżywamy niedzielę Chrztu Pańskiego i przywołujemy sobie na pamięć odczytaną przed kilkoma godzinami Ewangelię, która opisuje to zbawcze wydarzenie. Jest to też koniec okresu Bożego Narodzenia i tym bardziej warto, patrując się w tajemnicę opisaną w Ewangelii dzisiejszej, uświadomić sobie, że chrzest, który ustanawia Chrystus, jest naszym narodzeniem się, naszym rodzeniem dla życia wiecznego. Tak jak słyszeliśmy to w liturgii Bożego Narodzenia i również potem, jest to ta cudowna wymiana. Bóg rodzi się dla ziemi, staje się człowiekiem, abyśmy my właśnie przez Chrzest Święty rodzili się dla nieba. W tak wielkim skrócie można byłoby streścić istotne tematy dzisiejszej niedzieli. Chrzest Święty jest bowiem wszczepieniem w Chrystusa. Przez chrzest zostajemy usynowieni w Synu Bożym. Katechizm Kościoła katolickiego, nad którym szczególnie pochylamy się w roku wiary, zgodnie z zaleceniem papieża Benedykta XVI, przypomina w punkcie 537, że przez chrzest chrześcijanin zostaje sakramentalnie upodobniony do Chrystusa, który w swoim chrzcie uprzedza swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Chrześcijanin powinien wejść w tajemnicę pokornego uniżenia się i skruchy, zstąpić do wody z Jezusem, aby wyjść z niej razem z Nim, odrodzić się z wody i ducha, aby w Synu stać się umiłowanym Synem Ojca i wkroczyć w nowe życie. To wyraźna aluzja do listu do Rzymian. A więc przez chrzest mamy wstąpić do wody z Jezusem, aby wyjść z niej razem z Nim, odrodzeni, aby w Synu stać się umiłowanym Synem Ojca i wkroczyć w nowe życie. Drogie siostry, rzeczywiście Chrzest Święty, który przyjęliśmy, określa naszą tożsamość, określa to, kim jesteśmy i to, jacy jesteśmy. Całej perspektywie doczesności i perspektywie wieczności. Chrzest określa nas na całą wieczność. Trzeba na chrzest patrzeć nie tylko w perspektywie doczesnej, tej eklezjalnej, ale także w perspektywie eschatologicznej, z punktu widzenia wieczności. I chociaż po raz pierwszy, jak czytamy w Dziejach Apostolskich w Antiochii, uczniów Chrystusa nazwano chrześcijanami od Chrystos, od imienia Jezusa, to zdaje się, że w języku polskim słowo chrześcijanin nawet bardziej nam się kojarzy właśnie z chrztem niż z imieniem Chrystusa. I chyba jest to słuszne skojarzenie, bo to właśnie przez chrzest stajemy się chrześcijanami, uczniami Jezusa Chrystusa. I tych kilka wstępnych refleksji w nawiązaniu do liturgii dzisiejszej niedzieli w sposób naturalny skłania nas do zajęcia się w ramach naszej refleksji tematem własnego chrztu. Tym bardziej, że jest to sakrament zapomniany. Przyjęliśmy go we wczesnej, niemowlęcej nieświadomości i czasem wydaje się, że to nas usprawiedliwia, aby nie pamiętać o Chrzcie Świętym. Są zresztą różne zabawne sytuacje. Kiedyś słyszałem taką historię, która miała się przydarzyć jednemu z biskupów warszawskich kilkanaście lat temu, który podczas wizytacji miał spotkanie z dziećmi, katechezę do dzieci i w sposób naturalny, a był to już sędziwy biskup, w sposób naturalny wydawało się, że z dziećmi należałoby mówić o Chrzcie Świętym, co też biskup czynił. I zaczął od dialogu z dziećmi, który ja na własnej skórze w pracy duszpasterskiej w pierwszym roku mojego kapłaństwa mogłem się boleśnie przekonać, jak niebezpieczne są dialogi z dziećmi w czasie kazań, ale to może przy innej okazji. I biskup pyta dzieci: dzieci, pamiętacie swój chrzest? A dzieci chórem mówią: tak, jak to zawsze. Dzieci mówią: tak. Naprawdę pamiętacie? Tak. A patrzcie, a ja nie pamiętam. Dzieci, konsternacja. Zastanawiają się chwilę. Chłopczyk się jakiś odważny zgłasza: nie pamiętasz, boś stary. Więc podobnie bywa i z nami, że nie pamiętamy chrztu nie tylko dlatego, że jesteśmy starzy, ale po prostu dlatego, że przyjęliśmy go w naszej nieświadomości. Ale chyba też i w tradycji tak jest, że o chrzcie mówi się właśnie do dzieci, w kontekście dzieci, w związku z pierwszą komunią, a w odniesieniu do dorosłych wydaje się, że temat chrztu jest takim trochę tematem już zbyt infantylnym. A przecież jest to temat fundamentalny pod każdym względem. Bo to jest sakrament, który określa naszą tożsamość i wyznacza zadania, wymagania, jakim sprostać mogą nie dzieci, ale właśnie dorośli. Chrzest wytycza zadania dla ludzi dorosłych, dla ludzi dojrzałych. Może to, że sakrament chrztu został trochę zepchnięty na margines naszej świadomości duszpasterskiej, być może wynika także z tego, że to sakrament bierzmowania zwykło się określać sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości. Tylko paradoksalnie sakrament bierzmowania jest najbardziej zaniedbanym pod względem teologicznym i duszpasterskim sakramentem. Jak siostry dobrze wiedzą, zwłaszcza pracujące w katechezie, nie bez racji mówi się, że jest to sakramentalne, uroczyste rozstanie z Kościołem, sakrament bierzmowania. I może właśnie w tym kontekście wydaje się, że sakrament chrztu jest takim sakramentem wprawdzie inicjacji chrześcijańskiej, ale właśnie związanym z okresem niemowlęcym, z którego wyrośliśmy, więc możemy zapomnieć o chrzcie świętym. Nie. Trzeba o nim stale przypominać. Właśnie katechizm Kościoła katolickiego podkreśla, że chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego. Jest bramą życia w duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży. Stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami Jego posłania. To są oczywiste prawdy, dobrze nam znane, ale warto je przypominać. Z tej racji nieco dalej katechizm stwierdza, że chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Tak dosłownie mówi katechizm. Najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem, ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą. Łaską, ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili. Chrztem, ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie. Namaszczeniem, ponieważ jest święty i królewski, a królów się namaszcza. Oświeceniem, ponieważ jest jaśniejącym światłem. Szatą, ponieważ zakrywa nasz wstyd. Obmyciem, ponieważ oczyszcza. Pieczęcią, ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga. W taki sposób katechizm pokazuje nam wielkość tego najwspanialszego i najcenniejszego daru, jaki otrzymujemy. Bo jest to dar życia Bożego. Jest to, jak słyszymy w liturgii, zadatek życia wiecznego. Zadatek, który już w tej chwili daje nam udział w życiu wiecznym. To nie jest tylko obietnica, która pojawi się kiedyś tam, ale już teraz, od chwili Chrztu Świętego, uczestniczymy, partycypujemy w życiu Przenajświętszej Trójcy. W tym życiu, które nie miało ani początku i nie będzie mieć końca. A więc uczestniczymy w wieczności, już tu i teraz, od chwili Chrztu Świętego. W związku z tym, mając ten obraz wielkości daru, jakim jest Chrzest Święty, warto postawić sobie pytanie, a czym Chrzest Święty jest dla mnie, jako osoby konsekrowanej? Bo przecież bez Chrztu Świętego nie byłoby nas tutaj. Nie byłoby konsekracji zakonnej bez tej pierwszej, fundamentalnej konsekracji, jaką jest chrzest. Bardzo czcigodna i piękna jest ta starodawna praktyka zmiany imienia przy składaniu profesji. Jest to jakby drugi chrzest. Sobór Watykański II, może raczej po Soborze Watykańskim II, wiele wspólnot zakonnych odeszło od tej praktyki, pozostając przy imieniu chrzcielnym albo też dając swobodę wyboru. Nie wiem, jak to jest u sióstr, ale spotkałem wiele takich zgromadzeń, gdzie siostry mogą albo przyjąć i posługiwać się imieniem nowym, związanym z profesją, albo zostają przy imieniu chrzcielnym, albo po prostu mają jedno i drugie imię, ale to imię nadawane przy pierwszych ślubach czy tam przy wstąpieniu do nowicjatu pozostaje bardziej imieniem symbolicznym. W praktyce używane jest nadal imię chrzcielne. Nie zmienia to faktu, że nawet to drugie imię zakonne, zwykle z jakimś predykatem i jeszcze dodatkiem imienia Maryi, nie zmienia to faktu, że i tak chrzest pozostaje najważniejszą konsekracją, bo jeżeli to drugie imię jest pamiątką profesji jako drugiego chrztu, to zawsze pojawia się pytanie, a który jest pierwszy? Więc właśnie pierwszym jest ten zasadniczy. To jest fundament. A jaki jest fundament, taka jest i budowla. Jeżeli fundament jest słaby, pęka, kruszy się, no to cała budowla staje się niebezpieczna. Cała budowla może runąć. Podobnie jest z chrztem, który jest fundamentem. Dlatego trzeba stale powracać do tego fundamentu, ten fundament zabezpieczać, jeżeli chcemy, aby budowla naszego powołania, naszego ja, naszej tożsamości pozostała nienaruszona. Na czym więc polega duchowość chrztu? Proszę zauważyć, że takie określenie duchowość chrztu raczej nie występuje w pobożnych książkach. Mówi się o różnych duchowościach, duchowości zakonnej, kapłańskiej, nawet duchowości poszczególnych zakonów, duchowości dzieci, młodzieży, już nie mówiąc o różnych innych dziwnych zestawieniach pojęcia duchowość z czymś tam. Nawet niedawno, było przy okazji wizyty chyba prezydenta Francji, w mediach naszych mówiono o duchowości wizyty, spotkania polityków. Niedługo dojdzie do tego, że będziemy mówili o mistyce polityki albo jeszcze polityków nazwiemy mistykami. No ale to jest bełkot współczesnego świata. Tym bardziej trzeba mówić o duchowości chrztu. Na czym więc ona będzie polegać? Otóż można by duchowość opisywać w trzech aspektach. Poznawczym, takim aksjologicznym, czyli z punktu widzenia wartości i działania. Takie trzy wymiary postawy. Każdą postawę, także postawę duchową, możemy opisywać w tych trzech aspektach. Poznawczym, aksjologiczno-afektywnym i działaniowym. One oczywiście wzajemnie się przenikają, więc to rozgraniczenie tych trzech aspektów jest trochę akademickie, ale spróbujmy w ten sposób przybliżyć sobie rzeczywistość właśnie duchowości chrztu. Otóż tylko postaram się wypunktować, bo nie mamy za wiele czasu, tym bardziej, że dzisiaj o 13 jest transmisja mszy świętej z Kościoła Akademickiego i muszę być właśnie tam za niedługo. Otóż jak będzie wyglądać duchowość chrzcielna w aspekcie poznania, w tym pierwszym wymiarze postawy? Otóż będzie ona polegała na częstym przypominaniu sobie, uświadamianiu sobie, że przez chrzest święty jestem świątynią Przenajświętszej Trójcy. Że we mnie mieszka Bóg w Trójcy osób. Że przez chrzest dokonało się swoiste przebóstwienie mnie jako człowieka. Przebóstwienie mojego ciała. Z tego tytułu przysługuje mi wielka godność. Godność mojego ciała, którą ja sam muszę szanować. Wyrazem tego jest na przykład podczas pogrzebu okadzanie ciała, czy w liturgii okadzanie wiernych. Okadzanie to czynność kultyczna, jaką stosuje się w odniesieniu do Boga. Ale jeżeli okadza się człowieka w czasie liturgii mszy świętej, okadzenie ludu Bożego, okadzenie ciała zmarłego, to właśnie przypomina nam, jak wielką godność ma ludzkie ciało jako świątynia Przenajświętszej Trójcy. Po drugie, duchowość chrzcielna w tym aspekcie poznawczym wyrażać się będzie w świadomości, w przypominaniu, że należę do Chrystusa na zawsze. Jakkolwiek potoczyłoby się moje życie, na mojej duszy wyciśnięte jest niezatarte znamie przynależności do Chrystusa, którego nikt i nic i nigdy nie jest w stanie usunąć. Nawet, powiedzmy już skrajnie, zawarcie paktu z diabłem. A tak bywa, że ludzie podpisują cyrograf, wstępują do sekt satanistycznych, nawet jest specjalny rytuał zdrapywania czy zdejmowania znamienia chrztu. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Na zawsze człowiek pozostanie naznaczony znamieniem przynależności do Chrystusa. Nawet gdyby zeszedł na samo dno piekła, tym większe będzie dla niego cierpienie z powodu tej pieczęci przynależności do Chrystusa, nieusuwalnej. Są tylko trzy sakramenty, które pozostawiają tak zwane sakramentalne znamie, czy znak. Chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo. Dlatego te trzy sakramenty tylko jeden raz w życiu się przyjmuje. Dalej, duchowość chrzcielna w aspekcie poznania wyrażać się będzie w świadomości, a więc w tym przypominaniu sobie częstym, że jestem we wspólnocie Kościoła. Chrzest włącza mnie w nową rodzinę, we wspólnotę Kościoła. Nigdy nie jestem sam. Człowiek ochrzczony, choć może czuć się wyizolowany, samotny, opuszczony, ale jeżeli wierzy, jeżeli ma świadomość tego, kim jest, jeżeli przypomina sobie swój chrzest, nie czuje się sam, nie ma powodu czuć się sam. Jest we wspólnocie Kościoła. Kościół jest jego zapleczem duchowym, modlitewnym. Kościół za niego się modli. On, modląc się, pomnaża siłę i moc Kościoła. Tak samo osobista świętość, osobisty duchowy rozwój człowieka ochrzczonego nie jest jego sprawą prywatną. Jak pisze święty Paweł, nikt z nas nie żyje dla siebie, nikt nie umiera dla siebie. Żyjemy w Kościele i dla Kościoła. Przede wszystkim w Kościele i dla Kościoła, a dopiero wtórnie we wspólnocie zakonnej, czy we wspólnocie rodzinnej, czy wspólnocie narodowej, czy jakiejkolwiek innej. Pamiętam, jak kiedyś na seminarium naukowym jeden z kleryków mariańskich pisał pracę magisterską o biskupie Matulewiczu, wtedy jeszcze nie był błogosławiony. I wielką dyskusję na seminarium naukowym wzbudziło jego stwierdzenie, że biskup Matulewicz przede wszystkim służył zakonowi. No więc od razu się podniosły głosy, jak to przede wszystkim? On był biskupem, przede wszystkim służył Kościołowi. a dopiero potem zakonowi, tym bardziej, że Zgromadzenie Księży Marianów nosi hasło Pro Christo et Ecclesia, dla Chrystusa i Kościoła. Czasem to jest takie zawężone myślenie, że przede wszystkim zakon, przede wszystkim zgromadzenie. Czyżby Kościół w Kościele? Nie. Przez chrzest przede wszystkim jesteśmy członkami Kościoła. I dlatego jako członkowie Kościoła możemy tworzyć inną, nadprzyrodzoną wspólnotę konsekracji. Dalej, duchowość chrzcielna wyrażać się będzie w tych aspektach aksjologicznych. Mianowicie będzie odwoływać się do naszej hierarchii wartości. Jeżeli uświadamiam sobie, że mieszka we mnie Przenajświętsza Trójca, to cenię sobie tę prawdę. To wierzę, że Trójca Przenajświętsza we mnie mieszka. Chrzest przecież, jak przypomina katechizm Kościoła katolickiego, jest sakramentem wiary. Jeżeli więc wiem, mam świadomość, wierzę, że jestem świątynią Przenajświętszej Trójcy, to wielbię Trójcę w sobie. To ten skarb cenię najbardziej. To troszczę się o stan łaski uświęcającej. Nie ze względu na lęk przed karą, ale ze względu na miłość tego, który mnie pierwszy wybrał i umiłował. Poza tym człowiek ochrzczony obcuje z boską Trójcą. To jest dla niego największa radość, największa wartość. Obcować z Przenajświętszą Trójcą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. I znowu, analogicznie do tej prawdy, o której przed chwilą mówiliśmy, że przez chrzest należę do Chrystusa, w płaszczyźnie aksjologii oznaczać to będzie, że ja Go reprezentuję. On wciela się we mnie. On przychodzi przeze mnie do innych ludzi. Tak jak przez Maryję wszedł w historię ludzkości, tak również przeze mnie wchodzi w historię innych ludzi. Jestem posyłany, jestem posyłana do innych ludzi. Chrystus się mną posługuje. Jestem Jego narzędziem. Jestem sługą nieużytecznym. Ale cieszę się i raduję z tego faktu, że On może się mną posługiwać. Jestem do Jego dyspozycji. I to jest moja radość. Odnajduję radość w tym dawaniu siebie. I kolejny aspekt. Jeżeli żyję w Kościele, to w płaszczyźnie aksjologicznej oznacza to, że ta wspólnota jest moją matką. Kocham ją jak matkę. A jeśli kocham, to poznaję, troszczę się o jej sprawy, dobrze o niej mówię, służę tej wspólnocie, otaczam ją troską, otaczam ją swoim sercem. Swoim sercem czuję to, co czuje ta wspólnota, ta moja duchowa matka. Zgodnie ze słowami Pana Jezusa, aby płakać z płaczącymi i cieszyć się z cieszącymi. Bo jak głosi oazowa piosenka sprzed kilkudziesięciu laty, Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota. Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota. A zatem żyć duchowością Chrztu Świętego to budować tę wspólnotę serc, tę więź duchową pomiędzy siostrami i braćmi, którzy tak jak ja zostali usynowieni w Synu przez Chrzest Święty. A zatem ta wspólnota Kościoła jest dla mnie najważniejsza. Ona jest jak rodzina, która gwarantuje moją tożsamość i daje mi poczucie bezpieczeństwa, choć tak jak w rodzinie, tak jak we wspólnocie zakonnej, stawia mi wymagania, napomina mnie i oczekuje służby. Ale jest to dla mnie wartość. I wreszcie tę duchowość chrzcielną można opisywać w aspekcie działania. Na przykład każde przeżegnanie się wodą święconą przy wchodzeniu do kaplicy, czy kościoła, czy przy wychodzeniu ma przypominać mi mój chrzest. Tak jak jest to w formule pokropienia wodą święconą, szczególnie dzisiaj w liturgii stosowano. Kiedy kapłan po pokropieniu wodą święconą wypowiada formułę: niech ta woda święcona przypomni nam przyjęty chrzest i naszą przynależność do Chrystusa. Może warto by było, żegnając się wodą święconą przy wchodzeniu czy wychodzeniu z kaplicy, właśnie tę formułę powtórzyć. Niech ta woda święcona przypomni mi, czy przypomina mi, mój chrzest i moją przynależność do Chrystusa. To jest pielęgnowanie tej duchowości chrztu. To jest także odwoływanie się do początku, a więc do tej pierwszej miłości. A wiemy, jak ważne jest dla całokształtu życia ludzkiego to zakorzenianie się w początku. Dalej, praktycznym wyrazem duchowości chrztu będzie świętowanie raczej imienin niż urodzin. W Polsce coraz bardziej dominuje zachodnia, żeby nie powiedzieć chyba amerykańska czy protestancka, tradycja obchodzenia urodzin. Dla człowieka wierzącego, dla człowieka, który ceni sobie łaskę chrztu, ważniejsze będą imieniny. Bo imieniny są pamiątką chrztu. To właśnie w związku z chrztem oficjalnie otrzymujemy imię. Wprawdzie tym imieniem jesteśmy nazwani już przez rodziców, nawet przed urodzeniem, ale oficjalnie to imię dla człowieka wierzącego nabiera znaczenia dopiero w chwili chrztu. Dlatego każde imieniny powinny być odwołaniem się do chrztu, dziękowaniem za łaskę chrztu, za łaskę wiary, za zakorzenienie we wspólnocie Kościoła. I warto byłoby też ludziom przypominać o wartości imienin, bo przez imieniny, poprzez chrzest rodzimy się dla wieczności. Urodziny przypominają nam nasze narodzenie dla doczesności, a więc ipso facto przypominają nam o tym, że musimy umrzeć. Imieniny przypominają nam narodzenie, które nie będzie miało końca. Będzie życiem wiecznym. Dalej, duchowość chrzcielna w aspekcie działania, zwłaszcza w tym roku wiary, może znajdować wyraz w nawiedzaniu miejsca własnego chrztu. Warto przypomnieć, że w przepisach, jakie Kościół wydał na rok wiary, jest taki zapis, że każdy, kto nawiedzi w roku wiary miejsce swojego chrztu i pomodli się przy chrzcielnicy, przy której został ochrzczony, zyskuje łaskę odpustu zupełnego. Myślę, że warto byłoby zaplanować w ramach swojego urlopu czy swoich wyjazdów powrót do miejsca chrztu, aby tam zyskać łaskę odpustu zupełnego w roku wiary. Również ponawianie własnej konsekracji zakonnej, czy to przy okazji rekolekcji, czy przy okazji innych, to powrót do fundamentu tej duchowej budowli, jaką jest chrzest. To, jaka jest ta budowla, świadczy o tym, jaki jest stan fundamentu. Jeżeli ta budowla mojej konsekracji ma jakieś pęknięcia, zarysowania, to znaczy, że coś się dzieje z fundamentem. A przecież chrzest to jest skała, a nie piasek. Więc trzeba byłoby zająć się tym fundamentem i sprawdzić, co się dzieje z moją świadomością chrztu, jeżeli ta budowla mojego powołania zaczyna być niepokojąca. Drogie siostry, podejmowane tu refleksje w ramach naszej konferencji mają służyć przygotowaniu się do kapituły. W związku z tym może pojawić się pytanie, jaki związek ma temat chrztu, jaki w pewnym sensie narzuca nam dzisiejsza liturgia, z kapitułą. Otóż powiedziałbym tak, ten związek jest kapitalny. Caput capitis po łacinie to oznacza głowę. A więc jest to związek główny, zasadniczy, wbrew wszelkim innym skojarzeniom. Bowiem kapituła jest taką swoistą rewizją życia, indywidualną i wspólnotową. Kapituła ma też służyć pewnej reformie, albo raczej czemuś, co by można porównać do remontu tej budowli, jaką jest wspólnota zakonna. A wiemy, jak to jest z remontami. Można różne robić remonty. Można robić remonty pozorne, takie kosmetyczne tylko, pomalować ściany, żeby ładnie wyglądało na dziś, na jutro, na miesiąc, a potem niech się dzieje, co chce. A można też robić remont gruntowny, kapitalny, poczynając od samych fundamentów. I porządny remont to jest właśnie zejście do fundamentów, dokopanie się do fundamentu. A więc może należałoby też w ramach kapituły, w ramach tego remontu, tej renowacji, sięgnąć do fundamentu, dokopać się do tego fundamentu. A dokopanie się do fundamentu ma zwykle dwie rzeczy na celu. Odwodnienie fundamentu i jego odgrzybienie, bo to te dwie rzeczy powodują, że fundament się rozpada. I coś podobnego jest też i w naszym remoncie duchowym, jakim jest kapituła. Chodziłoby o odwodnienie fundamentu, jego odgrzybienie. Odwodnienie, czyli uwolnienie się od wodolejstwa, od nadmiaru pobożnych frazesów, modlitew, modlitewek. Czasem tak bywa, że pewna tradycja nawarstwia się, pojawiają się różne zwyczaje, różne tradycje, różne modlitwy. Nie bardzo wiadomo, skąd one się wzięły, dlaczego one są. Nie bardzo zrozumiały jest kontekst tych modlitw. Modlimy się, bo są te modlitwy w naszej tradycji, w naszych przepisach, ale często już nie wiemy, o co się modlimy i dlaczego się modlimy. Może dobrze byłoby też i tutaj dokonać pewnego wyboru, aby nie było tego zarzutu, że ten lud czci mnie wargami, a sercem swym daleko jest ode mnie. Że modlitwa nasza staje się wielomóstwem. Ale też mówiąc o tym dokopaniu się do fundamentu, aby go odwodnić, mam na myśli też różne, czasem wytworzone w historii zgromadzenia, różne takie formy kurtuazji, lojalności, tytułomanii. Czasem takie są zwyczaje, że tak się właśnie dużo różnych rzeczy mówi niepotrzebnych. Coraz częściej na przykład już biskupi dają wyraźnie do zrozumienia, że ekscelencjo, jest taki trochę archaizm, że daleko bardziej eklezjalnie i teologicznie jest po prostu mówić do biskupa ojcze niż świeckim tytułem ekscelencjo, bo tak samo do ambasadora mówi się ekscelencjo. Więc to jest tylko ilustracja, w jakim kierunku mogłoby pójść to odwadnianie naszego języka z tych różnych naleciałości, tych formułek, różnych tradycji, które czasem mogą nam zasłaniać istotę rzeczy. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, bo co nadto jest, od złego pochodzi, mówił Pan Jezus w Ewangelii Mateuszowej. Jeżeli dokopujemy się do fundamentu, to także po to, żeby ten fundament odgrzybić, usunąć wszelkie narosty, wszelkie grzyby, które rozsadzają strukturę muru. Właśnie mówiąc o odgrzybianiu, mam na myśli też odświeżanie wzajemnych relacji, bo odgrzybienie to jest właśnie odświeżanie, pozbywanie się gnuśności, to wzajemne przebaczenie, to stawanie w prawdzie, eliminowanie zatęchłych napięć, jakichś zadawnionych różnych historii, które rozsadzają wspólnotę od środka. Zgodnie z tym, co w mowie popaschalnej święty Paweł w liście do Koryntian pisze: wyrzućcie stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Drogie siostry, wiemy dobrze, że w tym odgrzybianiu murów, taką najtańszą i zdaje się chyba jedną z skuteczniejszych metod, to jest po prostu wentylacja, wpuszczenie powietrza i światła. A grzyby lubią zaduch, wilgoć, ciemność. Więc czasem trzeba byłoby pewne struktury przewietrzyć po prostu, rozświetlić je światłem prawdy, światłem łaski, usunąć wilgoć narzekań, łez, pretensji. To jest właśnie to dokopywanie się do fundamentu, jakim jest chrzest. Bo na tym ma polegać prawdziwa odnowa. Odnowa to nie to samo odnowa. Kiedyś w czasach moich seminarium robiliśmy taki kabaret. No i właśnie była odnowa, napis odnowa, z tym, że od rozłamywało się. To były takie dwie części napisu, to jakby łamiący się napis od odpadało. Czyli odnowa to samo. Nie na tym polega prawdziwa odnowa, aby to był powrót do tego samego, co było. Ale to ma być powrót do źródeł. Sobór Watykański II, którego rozpoczęcie 50 lat temu miało miejsce, w dekrecie o przystosowanej odnowie do współczesności, mówi właśnie o potrzebie odnowy, ale polegającej na powrocie do źródeł, do pierwotnego charyzmatu, do tej pierwszej miłości, a więc także do chrztu, który jest u początku wszystkiego. Bez chrztu bylibyśmy poganami, bylibyśmy ludem chodzącym w mroku śmierci. A tak jesteśmy dziećmi bożymi. A więc, drogie siostry, zarówno kontekst dzisiejszej niedzieli, jak i przygotowanie do kapituły to okazja do tego, aby wrócić do początku, do tego pierwszego początku, jakim jest chrzest święty. Często mówimy o tym, żeby wrócić do początku swego powołania, do nowicjatu, do pierwszych ślubów. Wszystko jak najbardziej zasadne, ale zróbmy krok dalej. Wróćmy do początku, jakim jest nasz chrzest. Do tego nieświadomego aktu, jaki w naszym imieniu dokonali rodzice i rodzice chrzestni, po to, aby jeszcze bardziej go sobie uświadomić. I niech temu uświadomieniu służą trzy pytania na koniec, do dalszej refleksji i skupienia. Po pierwsze, czy pamiętam datę, raczej czy znam datę, miejsce swego chrztu, to kto był szafarzem, kto był rodzicami chrzestnymi. Warto tych ludzi przypominać sobie i dziękować za nich Bogu, za ich wiarę, za ich posługę. Pamiętamy, że pomiędzy szafarzem chrztu i rodzicami chrzestnymi, a ochrzczonym zawiązuje się coś w rodzaju duchowego pokrewieństwa, które w pewnych sytuacjach kościelno-prawnych ma istotne znaczenie. Na przykład przy zawieraniu małżeństwa. Pewnego rodzaju przeszkodą może być pokrewieństwo duchowe, czyli właśnie relacja pomiędzy ochrzczonym a szafarzem, bo jak wiemy, szafarzem może być także osoba świecka, lub rodzicami chrzestnymi. Więc mamy pewne pokrewieństwo duchowe z tymi, poprzez których dokonał się chrzest. Tym bardziej powinniśmy o nich pamiętać i za nich Bogu dziękować. Po drugie, w jaki sposób na co dzień przypominam sobie o łasce chrztu? I po trzecie, spróbuję sobie wyobrazić siebie jako osobę nieochrzczoną. Kim byłabym dziś, gdybym nie została ochrzczona? Jak potoczyłoby się moje życie? Może warto byłoby sobie wyobrazić taką perspektywę także po to, aby bardziej jeszcze docenić ten najwspanialszy dar, jakim jest chrzest święty.